witam serdecznie. To są Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
A ja Iżyński Rafał.
Co ta Energa napisała w swoich aktualizacji, strategii, wynikach, czy jak to tam zwał? Możesz tu przytoczyć, bo jak mi przed nagraniem zacząłeś mówić, to ja tak myślałem, no to długoterminowi inwestorzy poczekacie sobie na dywidendę. Jakbyś mógł dokładnie zacytować.
To jest efekt publikacji takiej aktualizacji strategii, bądź też można to wręcz powiedzieć nowej strategii na lata 2016-2025, więc bardzo duży przedział czasowy. No i tam takie było odniesienie do polityki dywidendowej, a ona tak mocno przyciągała i była kojarzona ze spółką. No i w tej strategii polityka dywidendowa ma być dostosowana do po prostu potrzeb finansowania inwestycji, bo to one teraz będą na pierwszym miejscu, a te inwestycje takie o największych wydatkach, przewidywane ich zakończenie to jest dopiero w 2023 roku. No, to oznacza, że dezaktualizacji uległy te wszystkie deklaracje, które spółka zawarła a propos dywidend w prospekcie emisyjnym. Sumarycznie można podsumować, że o godnej dywidendzie z energii można przynajmniej zapomnieć do 2023 roku, a to jest na tyle długi okres czasu, że prawdopodobnie tam wszystko się może zdarzyć.
Wszystko. To w ogóle nie ma co prognozować, bo tak w szczególności ze spółką, która ma tak krótką historię dywidendy, że pierwsza dywidenda z energii chyba 90 parę groszy, druga złoty 40 i tam pamiętasz, że zawsze że tu siedzieliśmy i mówiliśmy o tym, to jeszcze był, wiesz, maj 2015 roku, że czy jest ryzyko dotyczące, związane z wypłatą dywidendy w Enerdze? Tak, owszem, jest ryzyko, że może być jeszcze wyższa dywidenda w kolejnych latach. Minął rok, nic się nie stało, minął rok, pstryk, ledwo co wypłacone 49 groszy, taki to mam nadzieję, że już kompromis, no, na kolejne lata zapowiadają to, co mówisz. Tak samo jak Tauron zapowiedział, że do 2020 roku zero dywidendy. No ale to chyba ty mówiłeś, nie, że patrząc na papiery tej spółki, na bilanse, wszystkie, wiesz, dokumenty, to ta spółka lepiej jakby nie wypłacała dywidendy.
I to już dużo wcześniej to było
w najbliższym okresie. Tak? No ale to, wiesz, nie wzięło się z niczego, tak? To ileż razy mówiliśmy, że spółki te energetyczne to są producenci gotówki, jakieś PG i tak dalej, mają wypłacać dywidendę i całe lata inwestowaliśmy w te spółki dywidendowo, a teraz tak. W Tauronie nie ma dywidendy, w PGE to wypłacili ledwo co i jakby będą inaczej, będzie Skarb Państwa pieniądze sobie wypłacał i teraz Energa, proszę bardzo. Tak i też już jakby, drodzy inwestorzy, odzwyczajcie się od dywidendy w Energa. Znaczy zobaczymy, tak? To wszystko może być, bo tak jak powiedziałeś, że ten okres jest tak długi, 2023, to już jest po kolejnych wyborach, więc naprawdę różne rzeczy mogą się dziać. No kurs Energii wczoraj zareagował, jak zareagował, tak, minus 4%, minus 5%.
I tam nowe minima chyba, tak?
Nie. Otarł się o minima. Tam we wrześniu gdzieś było 6,93. Takie to jest oficjalne minimum energii tam z poprzednich, tam sprzed dwóch miesięcy. Ale już no blisko, o parę groszy tam zabrakło, tak? Zabrakło 10-20 groszy do nowych minimów. Dobra, mamy sezon wyników w pełni. Ja wiem, że tu tak jakby wspominałeś mi, że już tylko tak czytasz cztery wyniki, wiesz, różnych spółek jednocześnie, tak? Ale zacznijmy od tego, że mimo, że... Aha, w ogóle powiedzmy sobie tak, patrz jak się czasy zmieniają, jak to szybko potrafi być. Jeszcze tydzień temu podsumowywaliśmy wybory w Stanach i stwierdziliśmy, że no co, nie było Trumpa, jest Trump i rynki finansowe jakoś przeżyły. Patrz, jak to się w tydzień potrafi już zmienić. Na przykład na polskiej giełdzie, w szczególności, no nie powiedzieliśmy nic tydzień temu, no ale to trzeba powiedzieć w tym tygodniu, tak? Czyli złotówka nam się zawaliła przez ostatni tydzień. No to smutno wygląda. Wszyscy kredytobiorcy w obcych walutach to zagryzają teraz zęby, no bo to naprawdę źle wygląda. To jest jakby jeden temat. No i drugi temat, wszystkie spółki, które tak eksplodowały, w szczególności na przykład KGHM, którym byśmy po prostu, wiesz, patrzyliśmy i nie wierzyliśmy tydzień temu, co się stanie. No w tym tygodniu jest, no tam zdrowe 10% niżej od tego, co było w zeszłym roku. Max 91 jest teraz po 83. No widzę dzisiaj plus 0,85. Tak by to, ale więc jakby rynek wygląda o wiele gorzej, to wszystko się potrafi zmienić, mam wrażenie, że wie, że to też może być tak, że, no, że tego Trumpa jakby po pierwsze dojrzeli, że to jednak może nie być tak dobrze, a dwa, że w Polsce w szczególności chyba tam katastrofalnie niski odczyt PKB jest plus 2,5%, a najgorsze jakieś prognozy mówiły 2,90, 2,80. No, to tak.
No to się wszystko skłania w jedno, na złotówce u nas, czyli
tak,
właśnie
na złotówce w szczególności.
Trump, reakcja była widać akurat dewaluacją złotówki. No tutaj euro wzrosło, więc pociągnęło za sobą franka, dolar jeszcze tym bardziej eksplodował poprzez umocnienie dolara na świecie tam do znowu rekordowych w ostatnich czasach poziomów, bo już jest 1,07 wobec euro, więc parytet może być dość szybko osiągnięty. No a złotówka, wiesz Michał, że ja jestem chyba od półtora, dwóch lat bardzo negatywnie nastawiony do złotówki. Ja osobiście sam dziwię się, że poziomy za euro 4,24,30 tak długo się utrzymują. No to
sorry,
wszystko...
Przepraszam cię, już się nie utrzymują, bo już jest 4,40.
No ale utrzymywały się przez te półtora, dwa lata. Te wszystkie zagrożenia z finansami przede wszystkim państwa są na tyle duże. Wszystkie te ratingi, które... O ratingach już nie słychać w ogóle, tak? Chwileczkę, no za chwilę będą nowe aktualizacje. Mamy budżet. Na razie ten stary, to wykonanie nie jest złe, ale to ocieranie się długu publicznego, zbliżanie się do tych 60% konstytucyjnego zadłużenia do PKB, no jest znowu coraz bliższe. Było umorzenie tych obligacji z OFE, które skokowo obniżyło dług państwa.
No, to już przejedliśmy, to już było.
To już przejedliśmy i teraz skala zadłużenia jest gigantyczna. No i w tym momencie, jak się zbliżymy do... No to jest po prostu szok. To, co tam Balcerowicz po części w ostatnich tam dniach straszył, no to jest oczywiście potwierdzenie w finansach. No nie można przy takiej strukturze demograficznej dalej wnioskować o obniżenie wieku emerytalnego. To jest, jak było wskazane, że co do wieku emerytalnego kobiet będziemy, że tak powiem, prymusem w Unii Europejskiej, tak? Czy nawet szerzej. No nie możemy, jesteśmy na tyle jeszcze ubogim państwem, na tyle tych innych zachodnich czy europejskich krajów, żeby mieć najniższy wiek emerytalny dla kobiet, tym bardziej przy tej strukturze demograficznej na przyszłe lata, także bez klonowania bądź bez gruntownej reformy systemu emerytalnego się nie da po prostu.
Na klonowanie się nie zanosi, przynajmniej tam w najbliższych kilkudziesięciu latach. To jednak przydałoby się to drugie, czyli ta reforma systemu emerytalnego. No wiesz, tak bogaty kraj jak Niemcy, nie trzeba daleko szukać, no Niemcy, no o niebo bogatsi od nas i właśnie dyskutują nad kolejnym podniesieniem wieku emerytalnego, właśnie podając jako główny argument, że u nich też ta, jako kraj niezwykle rozwinięty, ta struktura demograficzna z roku na rok się pogarsza. Są coraz starsi, coraz starsi, coraz starsi. No to cudów nie ma. Ktoś musi pracować, żeby się jakby te PKB wyrabiało, więc też chcą podwyższać. Tam już nawet dość grubo, do ponad 70 lat już za sekundkę wiek emerytalny w Niemczech może zostać podniesiony. No a to skoro Niemców na to nie stać, a zaraz się okaże, że stać na obniżenie, no to będzie to jakieś już kuriozum będzie.
Wiesz, to przeraża, bo stać nas na 500+, no i teraz zobacz.
Znaczy, to nie, przepraszam, to tak? Stać nas na 500+, to tak nie za bardzo wiadomo, czy nas stać. To jeszcze na razie się wypłacamy.
To według władzy.
Wypłacamy, a czy nas stać, no to jest zupełnie, wiesz, to nie są tożsame pojęcia, nie? Że my wypłacamy, a czy nas stać, nie?
Nikt, nie wiem, nie przeglądałem tak szczegółowo prasy, ale czy ktoś to powiązał, że no dobra, to 500+ jest już parę dobrych miesięcy i mimo tego PKB jest tylko 2,5%, a miało być odwrotnie. Miało to wspierać.
Efekt, o którym mówisz, czyli tak zwany efekt nożnikowy, że ma się przekładać, tak? On się zawsze, jeżeli się robi takie założenia budżetowe, że wypłaćmy ludziom 500+, niech oni pobiegną i zwiększą konsumpcję, nigdy nie wolno zakładać tego w pierwszym roku. To być może zwiększy PKB, ale na przykład w jakichś kolejnych okresach, za rok, jeszcze za pół roku, na pewno nie jest tak, że dzisiaj, od kiedy jest 500+ wypłacane? Od tam kwietnia, maja jakoś? Tak, no tam drugi kwartał tego roku, absolutnie nie można założyć, że to się odbije na PKB już teraz. Być może za rok, już tam w kolejnym kwietniu, maju, być może się odbije. Ten efekt nożnikowy nigdy nie działa tak, że pstryki natychmiast, a na pewno nie wolno tego zakładać w jakichś tam planowaniach budżetowych. No tak,
to jest książkowa zasada,
to jest drugi rok makroekonomii, tak mnie tego uczyli, tak? Nie wiem jak to...
Tak, ale to tak samo z siebie możemy porównywać troszeczkę, bo chociażby no 500 plus, no to zazwyczaj z teorii powinny w pierwszej kolejności te pieniądze na takie artykuły pierwszej potrzeby, tak? Czyli no to, co sprzedaje Biedronka i dyskonty, coś takiego. No to dane takie porównywalne like for like w Biedronce czy w innych tego typu sklepach, no to eksplodowały. To jest, wiesz, wzrost. Ile Biedronka? 8 czy 11% jest rok do roku wzrost w sklepach porównywalnych, gdzie na poprzednich latach to jak mieli 1, 2, 3% to już było bardzo dużo, tak? Więc jak już jest pół roku po takim
500 plus... Polacy się rzucili na dyskont.
Być może gdzieś tam ja już bym oczekiwał jakiegoś delikatnego nawet po tych 6 miesiącach czy 4, 5, 6 miesiącach efektu. No nie ma kompletnie na razie żadnego.
Znaczy, ja wiem, że jest w drugą stronę.
Jest w drugą stronę. No dobra, no to nawet jeśli jest malutki, no to jeszcze dodatkowo wsparły, to bez tego 500 plus to by jeszcze było mniej niż 2,5% gdzieś tam. Można by gdzieś tam delikatnie zacząć mówić. Więc naprawdę to mnie przeraża. No i to oczywiście wpływa właśnie przede wszystkim na złotówkę. No ja niestety się obawiam, że no takie 4,42, co my widzimy, to jest no wręcz po prostu delikatny początek. Boję się, że jak to się rozpędzi i puszczą stop lossy na złotówce, przypomnijmy dalej, że tam około 90% transakcji na złotówce to jest Londyn, więc inwestorzy zagraniczni. I boję się, że jak tutaj polecą te wszystkie opory wsparcia, to nie skończy się na 4,60 czy na 4,80.
Za euro?
Nie chcę mówić wtedy, ile będzie franki i dolar. I teraz zobacz przy obecnych rządach, jak frank pójdzie na 5, 5,50, no to znowu będzie presja na kredyty.
To znowu wróci temat, już przy tych poziomach, zaraz znowu wróci wzmożonym taką siłą dyskusja nad rozwiązaniem problemu frankowiczów. Zaraz będzie też problem eurowiczów, też się rozpocznie też dosyć mocno, zaraz problem dolarowiczów i tak dalej, i tak dalej. No to różnie może być. No, będziemy patrzyli. Wiesz co, żeby tak już nie było pesymistycznie, a propos Biedronki jeszcze i tak dalej, bo to mi się zawsze od razu się skojarzyło. Miałem takie, wiesz, zapalenie. Biedronka, Alma, Jerzy Mazgej już nie jest ze Semalmy, nie? Tak miałem takie, wiesz, takie skojarzenie. Żeby nie było, że go tam, wiesz, wyrzucili, bo go nikt nie wyrzucił z jego własnej spółki, przeniósł się do Rady Nadzorczej. Nie wiem, o co chodzi, przyznam się szczerze, że tak... Co jest, tak? Jakie tam były przyczyny, że wziął się sam, przeniósł, nie wiem, czy może miał serdecznie dosyć, chce komuś innemu przekazać, weź ratuj mi tę spółkę, no nie wiem, tak? No ale to temat Almy będzie, no. będzie jeszcze na pewno powracał. A przepraszam, eksplozji w Biedronce, to coś jest. Wiesz co? Bo mam obok domu Biedronkę wybudowaną, mam długie lata, znaczy tam jest długo. Ostatnio, po raz pierwszy w historii wszystkie kasy były otwarte w tej Biedronce. Wiesz, taki wskaźnik, wszedłem, wszystkie kasy otwarte i do wszystkich kolejka. Wiesz. A kiedyś nie do pomyślenia. Jak były dwie kasy otwarte, to w ogóle było, znaczy, że już dużo klientów jest na sklepie. 5 kas, wszystkich kolejka. Coś w tym jest. No dobra, zostawmy tutaj jakby tę Biedronkę. Nie wiem, czy widziałeś OTSW na rocznych maksimach. Tu i teraz, przed sekundą.
Pięknie, no.
Ponad 80.
Kursy. Ale to tak jak, a właśnie a propos JTSW i tak historycznych maksimów, to co tam ostatnio mówiłem, tak, że jak rosł węgiel ze 100 do 200, to wzrosło z 10 na 70, a jak z 200 na 300, to jest 70 na 80, więc to jest taki czynnik hamujący, ale bardzo ciekawa wypowiedź wczoraj przeczytałem ministra Tchórzewskiego, który
podsumowywał rok.
Podsumowywał, tak. No to dobrze, po prostu wypowiedź a propos JTSW, że o, tutaj to jest najlepsza na świecie spółka, najmocniej doceniona przez tych, którzy mają pieniądze, czyli nasza restrukturyzacja przeprowadzana po prostu została oceniona po prostu najlepiej i tak dalej, i tak dalej,
i tak dalej. Tej wspaniałej restrukturyzacji, tak?
Tak. Nie, no po prostu to jest takie podpinanie się. Nagle ci, co mają duże pieniądze, to są dobrzy, bo nas bardzo dobrze ocenili, tak? No po prostu rozwalił mnie ten tekst totalnie. Więc no,
nie, minister Tchórzewski na pewno nas słucha, nasze narzekania na dywidendy spółek energetycznych. W ogóle pozdrawiamy ministra Tchórzewskiego, prawda? Że to za dobre samopoczucie, że wzrosty na JTSW to cała zasługa tej restrukturyzacji. Tak, to.
Czy umówmy się, to musisz, ja grałem...
Musisz mu linka podesłać, gdzie ty sprawdzasz te ceny węgla, żeby się wziął, tak, zobaczył sobie, o co chodzi. A tak, dobra.
Oczywiście, a propos właśnie już tej restrukturyzacji JTSW, no to ja właśnie grałem, no okej, ta restrukturyzacja była, jak dla mnie, dużo, dużo mocniejsza niż ja się tego spodziewałem. Dlatego też te 100% w portfelu CI zarobiliśmy z 12 na 25. Z 12 na 25 zł. Ale później, no to, to ten efekt to już jest tylko i wyłącznie wzrost cen węgla koksowego na świecie, a nie efekt restrukturyzacji. No, pamiętajmy, że spółka dalej przynosi straty. Dalej przeniesienie bardzo nierentownej kopalni Krupiński nie jest jeszcze zrealizowane. Więc to jeszcze trochę potrwa. Dalej jest zapowiedziana emisja akcji OTSW. No ja jestem bardzo ciekawy, jak tak 500 milionów będzie OTSW chciała pozyskać, jaki będzie odzew na kursie akcji faktycznie.
O, dobra. No ale to też jakby się te ceny węgla utrzymały w dłuższym terminie, to zaczną zarabiać, prawda? No to to już jest, wiesz, no, chwilowo jest strata, no ale pamiętajmy, gdzie te ceny węgla były pół roku temu, prawda? Dobra, a propos właśnie spółek węglowych i tak dalej, to przejdźmy do tego tematu, bo zarobiłeś na Bogdance, tak? Zarobiliśmy. O tak, 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 podepnę się teraz. Jak ostatnio oglądałem Ogniem i Mieczem w telewizji, jak Bohun, Boże, przepraszam, pan Wołodyjowski pojedynkował się z Bohunem, tam go usiekł i za głowę do niego mówi, wiesz, no to usiekliśmy Bohuna. To teraz ja tak samo o tym, o tej Bogdance. No to zarobiliśmy na Bogdance. Ile zarobiliśmy na Bogdance w portfelu SIM? Więc masz dobry okres, nie tracisz ostatnio w portfelu SIM, masz taki, wiesz... Wiesz, no. Wiesz, o co chodzi, rzucasz za trzy i trafiasz zawsze, nie? Masz to, wiesz, jak Jordan Sportland był taki, nie wiem, czy to młodszych słuchaczy, może go nie wiedzieć, o co chodzi, w tam którymś finałach w drugiej kwarcie zaczął rzucać za trzy i cały czas trafiał. Kojarzysz ten fragment, czy ty też za młody
tak,
jesteś?
Tak, to się tak mówi, he's on fire.
Tak, to było i Jordan tam rzucił ileś tam trójek, on tak rozkładał ręce, że już nie wie, o co chodzi, że wiesz, że dał, że...
Samo rzuca, wchodzi.
Tak, samo rzuca i samo wchodzi i mam wrażenie, że tak masz teraz taki okres w portfelu, że co nie wytypujesz, co nie wskażesz palcem, to rośnie. Jak powiedziałeś mi, ile zarobiliśmy na Biedronce, to ja już, wiesz, też już rozpuszczony jak dziadowski
bicz. Bogdance.
Tak, przynajmniej, bo powiedziałem Biedronce.
Tak.
Już musi ta Biedronka zadebiutować u nas na giełdzie, byśmy będziemy mogli częściej. Będę miał wskaźnik, wie, czy Biedronka jest, wiesz, rośnie, czy spada, będę miał wskaźnik, ile kasy jest otwartych w mojej Biedronce pod domem. No ale dobra. O Bogdance, jak powiedziałeś o tej Bogdance, gdzieś ile zarobiliśmy, to ja rozpuszczony jak dziadowski bicz, no ale co, tylko tyle?
No właśnie taka była reakcja.
No.
No, niestety zarobiliśmy tylko 14% w miesiąc.
Pi.
Więc faktycznie
nie, żarty, przepraszam, żarty żartami, bo po tym jak wiesz, tu JTSW 100%, tam na czym to poprzednio 30%, tam, no tam na
Brio, tym... Na Azbisie w miesiąc
30%. No to jasne, no ale dobra, to 14% nie w kij dmuchał, trzeba się schylać po każde pieniądze, jest git. Jak ktoś spojrzy na wykres tak, Bogdanki, no. To fajnie to wygląda.
Przypomnijmy, że w portfelu SI, w tym moim segmencie własnym, to tam w jedną spółkę, zgodnie z zasadami portfela SI, który jest przecież edukacyjny, wchodzimy za 1500 zł, więc zarobiliśmy 222 zł.
No tak, tak, ale to przypominamy.
Ale procenty się liczą.
Procenty się liczą, bo to zawsze przypominamy naszym słuchaczom, to z zeszłego odcinka, że to jest edukacyjnie. My tutaj nie spekulujemy, nie trzęsiemy rynkiem, tylko pokazujemy, jak to się robi. Tak? Zawsze prosimy was, czytelnicy, doczytajcie sobie tą taką analizę, co zawsze stoi za tymi decyzjami inwestycyjnymi. Tak? To brońcie, Panie Boże, żeby ktoś się kierował tym jako wskazaniami, zwłaszcza, że ty zawsze publikujesz odcinek zawsze już po fakcie, nigdy przed, że chyba kupię coś tam, no bo to byłoby takim jakimś, wiesz, wskazaniem, jakimś podejrzeniem, rekomendacji, czego oczywiście robić nie wolno, my zawsze robimy po fakcie i kładziemy ten nacisk na aspekt edukacyjny. No i dobrze, no i Bogdanka 14%.
Tak, także Bogdanka 14% sprzedałem, kupiłem wtedy, kiedy te ceny węgla rosły. Kurs Bogdanki co prawda wzrósł tam z 40 do 63 zł. Ja po te 63,10 groszy kupiłem te akcje, no bo uważałem, że w kursie nie jest jeszcze zdyskontowany ten silny wzrost cen węgla. No ale w momencie, kiedy już znowu do tych 72 zł podskoczyło, a jednak zdecydowałem się skasować te zyski. To też po pierwsze dlatego, że ceny węgla dalej rosły gdzieś tam skokowo, a kurs już Bogdanki nie rósł. Dalej potwierdzały się zapowiedzi, że tutaj Enea jest taka wskazywana przez rząd z kolei do ratowania katowickiego holdingu węglowego, bądź dalej w razie czego innych z niepublicznych spółek państwowych węglowych, a Bogdanka, jak wiadomo, to podobny case jak Energi, tak? Są obydwie spółki, które generują dość dużo zysków, są z tej samej branży, no i po prostu te zyski mogą być gdzieś tam wrzucane nie w dywidendę, tylko właśnie w ratowanie polskiego górnictwa, więc to ten czynnik ryzyka zaważył, że zdecydowałem się jednak sprzedać. To, co mnie jeszcze tak troszeczkę skłoniło do realizacji zysków, to była reakcja w ogóle surowców właśnie po wyborze Trumpa. Ta miedź, która wzrosła z 4600 na 6000 i nagle dostała taką jednodniową korektę z 6 na 5500, to samo działo się tam gdzieś na złocie na przykład, że złoto najpierw też bardzo mocno poszło do góry i nagle się zawaliło w dół bardzo mocno. No i to umocnienie też dolara do rekordowych poziomów. No i to były takie czynniki, gdzie ja się naprawdę przestraszyłem, że ta bańka na surowcach może pęknąć w końcu. Korygować. Albo może przeżyć korektę. Więc no, po prostu zakasałem rękawy, 14% wziąłem i koniec. No, tym bardziej, że nowa spółka znowu, gdzieś tam kupiłem nową spółkę do segmentu własnego, więc po prostu zamieniłem tą Bogdankę na nową spółkę i tak to. No. Szybki strzał 14%, tak jak w Azbisie, spodobało mi się, 30% w miesiąc kasowałem, no i ten Azbis jest dość mocno dalej poniżej naszej ceny sprzedaży, więc dobry ruch na razie.
Mm-hmm. No patrzę teraz, wyświetliłem sobie ten miecz i faktycznie jest piękna, elegancka korekta. Po tym wystrzale niewiarygodnym, że tam tego, no to no tak, jednak się solidnie skorygowało.
Jak się spojrzy na takie wykresy, no to mamy taką typową wyspę odwrotu. Taka formacja zapowiadająca zmianę trendu, więc ona jest niebezpieczna. Na razie taka te luki, luka spadkowa nie została tak w pełni po męsku zdezaktualizowana, więc jeśli to się okaże. No, co jest bardzo ciekawe, ta miedź wzrosła z 4600 na 6000 do maksów, a przypomnijmy, że to są ceny w dolarze, a dolar się umocnił z 1,11 do 1,7, do 1,07 euro-dolar. To jest, jakbyś przełożył ceny miedzi jeszcze, wiesz, z umocnieniem dolara, to tak naprawdę efektywnie ta miedź jeszcze więcej wzrosła niż procenty z samego kursu. Już bardzo dużo tych specjalistów, analityków ze światowych banków surowcowych powiedziało, że to już jest tak przegrzany rynek, że tam uwaga na korektę.
To też jak wysłuchają naszego podcastu ci wszyscy analitycy z Londynu i tam z Nowego Jorku, to już dopiero się przestraszą. Mówią, o, w podcaście Simu Wilwecha Rynku mówili, że już w ogóle może być korekta na miedź.
To my teraz powtórzymy, bo mamy inne rzeczy po pracy, nie myślimy, to tylko kopię w klej robimy.
Tak. Dobra, słuchaj, wiesz co, PKP Cargo chciałem cię zapytać, bo mi już wyniki ogłosili. Mamy to w portfelu.
A, dobrze, poczekaj, no, bo jeszcze, no. dokończmy wątek, bo wspomniałem, że nowa spółka w portfelu C.
A to co kupiłeś, bo już nie pamiętam?
Cognor kupiłem po wynikach.
A to wyniki będą? No to tak, to mamy tu w planu, tak? Kupiłeś ten Cognor jednak?
Kupiłem Cognor od razu na otwarciu samym, po publikacji wyników z samego rana.
To ja zaraz zagram, to przyznam się do, nie wiem co ta spółka robi, musisz mi powiedzieć.
Handel staną. I to tak na bardzo dużych, jedna z większych spółek.
To już wiem, dlaczego nie wiem.
W Polsce. No tak, typowa spółka taka uzależniona od surowców. No i ta spółka pokazała, jak dla mnie, bardzo dobre wyniki finansowe. Tutaj przede wszystkim ta spółka wcześniej spadała z bardzo wysokich poziomów. Jak zobaczysz, już pewnie widzisz wykres Cognoru, to możesz skomentować, że tam gdzieś szorowało.
Na razie mam wykres z ostatniego pół roku i wygląda całkiem dobrze, no ale faktycznie jakby
się dłuższy.
Dłuższy termin, no to już... To powiem, jak do tego ostatniego. O Jezus Maria. Do tego ostatniego. Nie no, spółka widzę była swego czasu po 30 zł, a jest po złoty 50 po dosyć solidnych wzrostach w ostatnim czasie.
Tak, i to co. Czyli znowu klasyczna spółka, która. Sorry, to tak gdzieś tam przeżywała.
To tak jak Getin, co tydzień temu mówiliśmy. Gosiła też bardzo długi termin.
A właśnie.
To w ogóle nic nie widać tych wzrostów. Ostatnio, co tam w Getinie.
No, na razie jest
złoty 7. Na razie
po tyle, co kupiliśmy, gdzieś tam liznęło te złote 14, teraz troszeczkę spadło właśnie. Wracając do Cognoru, no wyniki finansowe mnie tak mocno zachęciły. Ja już wcześniej Cognor obserwowałem, bo dałem tą propozycję do jednej z sąd ostatnich i ta spółka no, nie wygrała tego głosowania i tam były wtedy takie poziomy złoty 20, złoty 30. Teraz jest złoty 50. Ten Cognor. Ja kupiłem po złoty 51 na Open. Wyniki były takie, że no, spółka tutaj, mimo tego, że no, produkcja stali spadła, więc oni rykoszetem dostali, tam niższe przychody zanotowali, ale na przykład taka EBITDA w samym trzecim kwartale wyniosła 25 milionów złotych, a rok wcześniej tylko 8,2. Podobne tendencje mamy w zysku operacyjnym, podobne tendencje tak mamy w zysku netto, bo taki oczyszczony zysk netto był no, 300 tysięcy, to praktycznie na zero, a rok wcześniej była strata 14,2 miliony. Tutaj taki w sprawozdaniu finansowym zysk netto jest 11,7 miliona, ale tutaj uwaga, one-off w postaci dodatnich różnic kursowe, które podwyższyły wynik netto 11 milionów złotych, a jeszcze dla takich osób, które lubią czytać sprawozdania finansowe i się tym interesują, ciekawostka, te dodatnie różnice kursowe nie były ujęte w przychodach finansowych, ale zmniejszyły koszta finansowe w rachunku zysków i strat. To tak na marginesie.
Suma summarum... Ostatnie newsy o tym Cognorze są wszystkie pozytywne. Tu ktoś podniósł wycenę, tam ktoś nabył pakiet akcji, jakieś wezwanie było na ten Cognor.
Tak, i tutaj spółka przede wszystkim podkreśla, że to te wzrost tej rentowności to jest efekt redukcji kosztów produkcyjnych. I ta restrukturyzacja kosztowa toczy się już kilka kwartałów i teraz spółka po prostu zbiera z tego po prostu śmietankę i mimo tego poprawia w tak znaczący sposób taką operacyjną zyskowność, efektywność, mimo na tle po prostu spadających przychodów, spadającej branży w ostatnim czasie. No i tutaj wygląda tak dobrze. Dzisiaj w środę, tak, to będzie już po publikacji podcastu prawdopodobnie, to w środę o godzinie 16 jest konferencja wynikowa spółki i tam jest chyba telekonferencja, więc każdy może się wzwonić. Uwaga, konferencja jest po angielsku.
Okej. Okay. Wróćmy do Cargo, bo to mnie tu interesuje. To jest bardzo podobny case tych spółek, znowu takich, że wykres za ostatnie pół roku bardzo fajnie, wykres w długim terminie katastrofalnie.
No, tak, natomiast, tylko że my kupiliśmy tak, wcześniej na górce.
Tak, ale my właśnie kupiliśmy przed tym, zanim się zrobiło katastrofalnie, tak? Także no, to jest to takie, wiesz, jeszcze tylko 100% i wyjdziemy na zero, nie? W tej spółce.
A, jestem dalej optymistą.
Wiem, to dyskutowaliśmy coś z Warrenem Buffettem, że wierzysz w polskie kolejnictwo, że tak kupiłeś to do nieskończoności, że trzymamy i tego. No i powiem ci, ostatnie pół roku, to wiesz, wzrost 30 do 45, no 50% wzrostu nie w kij dmuchał.
No. Ale to jak nałożysz kursy JSW i PKP Cargo, to te,
wiem, to Cargo stało
te wykresy
miejsce,
są
tak?
opóźnione. Nie, opóźnione są o rok, ale tak samo wyglądają.
Tak?
Tak, jest takie przełożenie. No bo umówmy się, no PKP Cargo fundamentalnie, no to wiadomo, z tego ciężkiego przemysłu, z węgla, następnie stali i tak dalej,
żyje znaczna
część przychodów, automatycznie rentowność. W momencie, kiedy węgiel taniał, JSW tak mocno spadała, no to Cargo z opóźnieniem tam 2-3 kwartałów po prostu musiał schodzić ze swoich stawek za przewóz, no i automatycznie zyskowność Cargo spadała, teraz ceny węgla odbijają, więc i ceny PKP Cargo mają odbijają.
Tylko że to jest przełożenie, to co mówisz, pół roku, późniejszy. 9 miesięcy do przodu, że tego nikt tak w momencie zero nie robi. Mhm.
I teraz wyniki trzeciego kwartału, uwaga, lepsze od konsensusu i to mocno w przypadku PKP Cargo, bo tutaj EBIT wyniósł zysk operacyjny 7,9 milionów złotych, a oczekiwania 2,2 miliona. Zysk netto.
No, czyli mocno. Czyli mocno. To jest ogromna różnica.
Tak, to jest bardzo duża różnica na poziomie operacyjnym.
A czy ta spółka puściła jakiś profit warning, czy to już są oficjalne wyniki?
Są oficjalne wyniki, nie było wcześniej.
A, widzisz, to mnie ciekawi w kontekście maru, bo mnie to do szału doprowadza, że spółki puszczają jakieś takie balony, tak. Wiesz, 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie przed. Jak coś tam
policzą,
coś tam im się wydaje, to puszczają takie ten. I zwłaszcza w szczególności w przypadkach, kiedy te takie tak zwane wstępne wyniki w ogóle się nie różnią, albo tam w ogóle nie wiadomo, co to wnosi w stosunku do tego, co oni opublikują za 3 tygodnie jako normalny oficjalny wynik. Ale to kiedyś możemy o tym podyskutować.
Na marginesie.
Tak, zaproszę Piotra Biernackiego z SEG-u, który generalnie się w tym specjalizuje. Będę na jakiejś konferencji tam za jakiś czas w Warszawie dla emitentów, to też powiem, że mi się to nie podoba. Bo,
że...
no, to mów o tym Cargo, no bo to jest ciekawe.
Wynik, Wynik netto jest, był ujemny, bo był na minus 5,7 no. milionów złotych, ale konsensus był strata na poziomie 9 milionów złotych, czyli też tam 30% różnica. Spadają dalej przychody, bo PKP Cargo, no, to typowy efekt monopolisty takiego dawnego, no, miał na poziomie 47-48%, teraz tylko 43% udziału w masie przewozowej. To jest oczywiście problem dla spółki. Spółka jest tego świadoma, więc próbuje tutaj właśnie wychodzić za granicę mocno, wchodzić w nowe tutaj branże sposobu przewozu towarów. No ale ta perspektywa odbicia cen węgla i tutaj jakieś takie zmazanie zagrożenia tej przejętej spółki czeskiej OKD, która miała no, problemy, bo ich taka kampania, czeska kampania węglowa, odpowiednik prawie zbankrutował i tam były bardzo duże ryzyka, że tam będzie problem z tą przejętą spółką czeską za bardzo duże pieniądze, ale tam wygląda na to, że powoli tam się sytuacja normuje. Więc ten jak patrzy się na kurs akcji PKP Cargo, to tak wygląda, tak jak powiedziałeś, dość optymistycznie w ostatnim czasie. Ja tutaj jestem również optymistą co do dalszych okresów. Ja to tylko przy PKP Cargo, no, w tą spółkę uderzyły przede wszystkim związki zawodowe, bo po tych bardzo dużych restrukturyzacjach zatrudnienia, programach dobrowolnych odejść, no, spółka zmniejszyła załogę, ale pozostała część załogi się zbuntowała, że skoro ich jest mniej, to muszą teoretycznie dla nich, według nich więcej pracować. No nie muszą, bo przychody spadają, więc mniej jest widocznie pracy. No ale oni po prostu wywalczyli sobie podwyżki i to bardzo mocno ustrzeliło w spółkę. No ale czekamy dalej.
Nie lubię takich spółek, że jest duży, wiesz, wpływ tych związków zawodowych. To, co narzekaliśmy na JSW tam gdzieś z rok temu, prawda? Ale widzisz, teraz są wysokie ceny węgla, nikt już w JSW nie mówi żadnych związkach, tylko wszyscy się koncentrują, jak to się przełoży w dłuższym terminie na wyniki spółki. I to
nie no, wiesz, Cargo... No. W Cargo te spadki to zaowocowały tym, że duże fundusze dokupiły akcji tej spółki.
Czyli to oni wierzą tak samo jak ty. Też posłuchali na tam 3-4 podcasty temu, słuchali, o, Jerzyński wierzy w PKP Cargo jak Warren Buffett, to my dokupmy. Hmm?
No i to było poparte naprawdę wieloma dziesiątkami milionów złotych.
Dobrze, mamy też taką spółeczkę w portfelu C, która się nazywa Ursus, nasz ulubiony, tak? Który...
Tak, Ursus zawiódł wynikami strasznie.
Traktory w Etiopii, elektryczne autobusy i słabsze wyniki.
Ursus mamy w segmencie głosowanym, kupiony po 2,43.
Tak. No, namawiałeś do tego Ursusa, tutaj robiłeś promo, no to nic dziwnego, że wygrał.
Tak. Mi się dalej ta spółka podoba. Znaczy podoba. Podoba pod względem po prostu kursu akcji, bo nie podoba mi się pod względem prowadzenia, pod względem zarządzania finansami i tak dalej, bo tam po prostu takie skoki, jakieś dziwne kosztów ogólnego zarządu. Wcześniej kwestia z tą spółką córką, z odkupem jej, kwestia na tam emisji akcji po takiej, a nie innej cenie. No, mi się nie podoba zarządzanie tą spółką operacyjnie i tak dalej, ale tak przekładając na kurs akcji, który stoi zaczarowany tak powyżej 2 zł od już chyba kilku lat, no to uważam, że no, spółka jest no, akurat w znacznie lepszym miejscu niż była te 2 czy 3 lata temu i gdzieś tam tutaj właśnie pod, nie ukrywam, że technicznie tutaj też pod przełamanie tej linii trendu spadkowej też mi się to podobało. Ale uważam, że tutaj spółka ma okazję. Za chwilę rozpocznie się rozpoznawanie w wyniku tego bardzo dużego kontraktu dla spółki z Tanzanii, bo pierwsze wysyłki już poszły, one są opóźnione o tam 2 kwartały, więc w kolejnych kwartach będziemy mieli to rozpoznanie. Drugi, trzeci kwartał przyszłego roku jest zapowiedziane, są zapowiedziane te dopłaty w końcu dla rolników, z których mają się rzucić na te wszystkie produkty Ursusa. Więc przyszłość kreuje się tam dalej z szansą.
A mamy tutaj jakiegoś stop lossa tutaj, bo skoro to...
Tak, tam jest poniżej 2 zł, tam lekko ten stop loss. Tam jest tak mocne wsparcie na tych 2 zł, że ja na razie nie widzę zagrożenia większego, żeby tam poleciało. W perspektywie właśnie tych rzeczy, o których mówię, więc za chwilę te dostawy autobusów też będą realizowane do Torunia. Do Torunia już miały być chyba do końca roku, jak dobrze pamiętam, a do Warszawy w ciągu 245 dni od przetargu. Przetarg był chyba 2 miesiące temu, więc też już niedługo w tych najbliższych kwartałach tam te autobusy, nowa noga powinna być. Myślę, że jak będą, na pewno Ursus bierze udział w kolejnych przetargach na między innymi chociażby autobusy, więc kwestia takich newsów, że wygrał kolejny jakiś większy przetarg na autobusy, będzie pchała ten kurs w górę. Tak samo dalej wystarczy, że będzie jakieś ogłoszenie, pozyskanie nowego kontraktu dla któregoś z krajów afrykańskich, a przecież Ursus już 3 czy 4 takie duże kontrakty pozyskał. Dalej przecież prezes Zarajczyk w blasku polityków naszych odwiedza różne kraje bądź wizytuje w odpowiednich miejscach, żeby takie kontrakty pozyskiwać, więc to wystarczy publikacja jednego newsa o jakimś większym kontrakcie i mamy kurs plus 10, plus 20, plus 30% z przełamaniem linii trendu. No pod to nie ukrywam, też gdzieś tam widzę szansę.
A ty jesteś dobry w tym takim czarowaniu. Tu wyniki złe, ale no ponieważ no, to mamy, ponieważ to mamy, to musimy dorobić kilka argumentów, że to jednak wierzymy w tę spółkę.
Ale wyniki akurat w przypadku Ursusa, które były słabsze, poparte jednorazowymi jakimiś tam kosztami, to w perspektywie chociażby tego tanzańskiego kontraktu, który w następnym kwartale będzie, mało tego, pieniądze już weszły do spółki, bo tam już była chyba jakaś transza, więc to, co tutaj spółka pokazała w bilansie czy w rachunku zysków i strat, już jest przyszłością. Mhm. Także tutaj akurat w tym przypadku jest uzasadniona to moja taka olewactwo takie tych wyników, które było.
Mhm. Ładnie to ująłeś. Takie finansowe olewactwo wyników. Dobrze. I jeszcze mamy już na koniec nagrania, mamy jeszcze taką spółeczkę też w portfelu Kanie, tak?
To z Biedronką a propos tak powiązania.
A czemu?
No bo Kania większość przychodów generuje właśnie z dostarczania swoich produktów do Biedronki.
Tak, to jakieś tam kabanosy tam popakowane takie będą.
Tak, paróweczki, kabanosy.
Aż muszę się przyjrzeć. No dobra, okej. Okay. No ale to mamy, przepraszam, w jakim mamy to segmencie?
W głosowanym.
Głosowanym.
Głosowanym? Mhm. Tak, głosowanym.
Dobra.
I no, Kania to jest taki case, który bardzo podobny do Brio, czyli spółka o takich wskaźnikach no, interesujących, że jak zestawimy takie dane jak zysk netto na akcję po 3 kwartałach, to w Kanie jest 28 groszy. Nie po 4, po 3 kwartałach jest 28 groszy, a kurs akcji jest 2,20.
Mhm. No kurczę, to czyli 10% to no sam zysk.
Po 3 kwartałach, nie po 4, tak? Więc wyobraź sobie, jaki będzie po 4. Więc tutaj mamy dość jakieś tam niskie CZ-y, no ale tutaj właśnie ten czynnik ryzyka, którym jest duży udział przychodów do Biedronki, no i sobie wyobraź teraz, że Biedronka rezygnuje z Kani.
No to mają katastrofę pewnie, tak?
Mają katastrofę, dokładnie. Poza tym spółka jest dość mocno zadłużona, nawet nie dość mocno, tylko mocno zadłużona, więc to dalej się odbija gdzieś tam na ogólnej.
Dywidendy nie płacą.
Nie będą płacili, no bo to nie te poziomy finansowe.
Skoro są zadłużeni, to nie ma dywidendy, wiadomo.
Tak. Ale tak patrząc na dynamikę wzrostu, no to przychody. Po 3 kwartałach mają 950 milionów, a wcześniej mieli 770. Mocny wzrost. Mhm. Zysk netto w samym takim wzrost zysku netto po 3 kwartałach to jest też tak dobre, około 30%. Sam trzeci kwartał, przychody 353, wcześniej było 305, czyli też tam prawie tam 16-17% wzrost. EBIT 22 miliony versus 16,8. Mhm.
A
też
wynik,
dobry wzrost.
Wynik
i zysk netto 14,3 miliona versus 10,9.
A ile z tego zadłużenia? Pamiętasz tak z pamięci?
Bardzo dużo. O, nie, tam są setki milionów złotych i tutaj nawet do EBITDA to są takie poziomy duże. To spółka tłumaczyła, że no, zadłużała się, żeby właśnie postawić moce produkcyjne parówek. Bo to
fajnie
była nowa
moce produkcyjne parówek. Fajnie to zabrzmiało.
I faktycznie ta fabryka, te linie produkcyjne były tam otwierane kilka miesięcy temu. No i teraz Scania, no, umówmy się, powinna po prostu skoncentrować się na ograniczeniu, przeznaczeniu tych zysków jednak na ograniczenie zadłużenia. Gdzieś tam cały czas mówią, że szukają jakiegoś przejęcia zagranicznego, ale spółka po prostu musi teraz robić jak najwięcej, żeby odciąć, znaczy zdywersyfikować te przychody i zmniejszyć wagę tej Biedronki. No ale z drugiej strony ta Biedronka tak zwiększa zamówienia, tak, co widać po przychodach od Kani.
Wszystkie
tak,
kasy otwarte zamiast dwóch
no
kas.
No tak, no, te parówy idą jak świeże bułeczki.
To można zrobić taki, wiesz, wskaźnik, ile kas jest otwartych w mojej Biedronce i jak to się przekłada na kurs Kani.
Wiesz, no, tak. Przesady, nic na razie.
No, nie, śmieję się, nie, ale wiesz o co chodzi, bo to raz tak się zdarzyło, nie? Ale wiesz, jakby tak, wiesz, w sposób ciągły, może popatrzeć. A znasz więcej takich producentów, co to są stałymi dostawcami, dużymi, stałymi dostawcami do Biedronki są notowani u nas na giełdzie?
Jest z rękawa, ale na pewno jest dużo.
No, a Sokołów to jest z czego?
Także tutaj ta zależność jest.
Oni są notowani? No, Sokołów?
Był notowany.
Był, no właśnie.
Był, ale już nie ma.
No widzisz, bo to oni są dużym takim, to tak skojarzyłem taką, wiesz, tę markę, nie? Ale dobra, to przyjrzę się temu następnym razem, jak gdzieś będę, wiesz. Ja zawsze biorę coś z półki, wiesz, miałem kupić to, kupiłem, z których włożyłem do koszyka, teraz będę patrzył, kto jest producentem.
Tak, tylko pamiętaj, że Biedronka ma to, że z producentami robią umowy i później jest to zazwyczaj pod, albo to
obrędowane
jest no name'em, a patrzymy na opakowaniu wyprodukowane przez spółka giełdowa dla Biedronka.
Tak, tak jest. Tak to jest. Musisz jeszcze zacząć w ramach obowiązku służbowych chodzić do Lidla, żebyśmy mieli, wiesz, przegląd sytuacji.
A byłem wczoraj.
No widzisz, wiesz o co chodzi. Byśmy wiedzieli.
Po raz pierwszy od roku.
Ile kas otwartych, jakie produkty, wszystkie. Czy to idzie. A widzisz, no czyli też jakby, wiesz, kto tam dla Lidla produkuje, to też musimy wiedzieć. No słuchaj, musimy, nagrywamy poważny podcast analityczny, musimy takie rzeczy wiedzieć.
Tak. Ale no. nie znam wyników Lidla, jak oni tam przychodowo i tak dalej, więc może być ciężko.
No to Niemcy, nie? No to tam to nie Polska. Znaczy to Biedronka też nie Polacy, tak? Ale przychody znamy. Dokładnie. Dobra, słuchaj, to byłoby wszystko na dzisiaj. Fajnie, to mam ten sezon wynikowy w pełni. Trochę nam się złotówka zawaliła, trochę tak, ale to było mało optymistycznie, ale potem było bardziej optymistycznie, bo pozarabialiśmy na tym i na tamtym. Perspektywy na wszystkim, co mamy w portfelu, Rafał uznał, że są dobre. To widzisz Państwo, jak to Rafał czarzy. Tu ABC Data poczarował, tu Ursus poczarował. No to takie zaginanie rzeczywistości. To każdy inwestor zna to z własnego podwórka. Jak coś mamy w portfelu, to dorobimy do tego teorii, że będzie rosło. A jak nie, to stop lossy. To prosty temat.
Ale to wiesz, dobra, no to na koniec, jak już tak mówiłeś, że ostatnio mamy strzały, to mogę podsumować, tak?
No to proszę cię bardzo.
Azbis plus 30, Bryu obecnie nie zamknięta pozycja, ale mamy też plus 30, Bogdanka zamknięta plus 14, Medic Algorithmics plus zamknięta. 21 zamknięty.
Bardzo zeszły odcinek.
No i tyle.
Tak. To jest to, co mówiłem na początku, że jestem rozbestwiony, że już teraz jak nie zarabiasz kilkudziesięciu procent na takim, wiesz, dobrym miesięcznym strzale, to ja tak, ile zarobiłeś? 14? Nie, no proszę cię.
Nie, no to jestem na razie przekonany, że ta pasta się na razie skończyła i będzie ciężko powtarzać takie strzały na 100 bądź kilkudziesięcioprocentowe w miesiąc i tutaj jednak zalecam wstrzymanie, teraz liczę na rajd świętego Mikołaja.
To jest słuszna uwaga, tak? Bo my sobie tak naśmiewamy się tutaj, wiesz, podbieram Rafała i tak dalej, ale żeby to, jak ktoś przychodzi na giełdę i mówi tak, ja tu chcę zarabiać regularnie 20% rocznie i ja tu będę, bo to rynek kapitałowy, to jest dynamicznie, tak? Ja tu chcę tyle zarabiać, to good luck. Proszę, to są bardzo wygórowane no, oczekiwania, tak? Także to ciężko jest mi sobie tak, wiesz, tak ktoś historycznie rok do roku 20% naprawdę, ktoś by mi pokazał udokumentowane takie wyniki, no to jest super inwestorem. To jest naprawdę ciężko.
Na powtarzalnych ciężko wielu transakcjach,
tak,
bo to
Tak.
No, ja teraz powiem słowa, które w ustach żadnego zarządzającego funduszu nigdy nie padną.
No.
Oczekuję, że teraz trochę będzie stagnacji w portfelu C i takich strzałów zyskownych w szybkim terminie raczej nie będzie. Jak teraz to by był fundusz, to wszyscy klienci by polecieli po umarzanie jednostek.
No, co pan mi to powie, dokładnie. No, ale trzeba być świadomym. Tak, no, to też jakby jest ciężki zawsze test psychologiczny taki dla inwestorów. Takich, którzy mieli kilka dobrych strzałów, raz, drugi, trzeci, no to kurde, ja to steruję rynkiem, będę wiesz, oczekuję, że tak się teraz będzie i później nagle przychodzi, nie wiem, pół roku stagnacji i po pół roku ciężkiej walki minus 5%.
No. No, niestety,
to by było i tak. Ale dobra, to będziemy się martwić za pół roku, dobra? Jak nam to
dokładnie
wyjdzie. Także dobrze, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Iżyński Rafał, do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.